Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nuncjusz apostolski z Francji został w Watykanie penitencjarzem większym.
W RPA zamordowano austriackiego misjonarza.
30 lat temu Jan Paweł II rozpoczął pierwszą wizytę papieską w Polsce.
2 czerwca witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI przyjął rezygnację z funkcji penitencjarza większego, złożoną zgodnie z prawem kanonicznym przez kardynała Jamesa Francisa Staffforda. Jego następcą papież mianował arcybiskupa Fortunato Baldellego, który od niemal 10 lat był nuncjuszem apostolskim we Francji.
Penitencjaria apostolska jest najstarszym, lecz bodaj najmniej znanym urzędem kurii rzymskiej. Funkcja penitencjarza apostolskiego istnieje od co najmniej 830 lat. Niektórzy historycy jednak twierdzą, że już w VII wieku papieże mieli swych penitencjarzy. Byli to delegaci Ojca Świętego, w jego imieniu słuchający spowiedzi i odpuszczający szczególnie ciężkie grzechy, z których rozgrzeszenie było zastrzeżone wyłącznie dla papieża. Tę funkcję penitencjaria apostolska zachowała do dziś. Osądza prawdziwość, spontaniczność i szczerość skruchy osób, które dopuściły się wyjątkowo ciężkich grzechów. Obecnie do owych zastrzeżonych grzechów należy m.in. profanacja Najświętszego Sakramentu, naruszenie tajemnicy spowiedzi czy pedofilia osób duchownych.
Ustępujący penitencjarz większy ma niemal 77 lat i urząd ten piastował od 2003 roku. Jego następca, 73-letni Włoch, pracuje w watykańskiej dyplomacji od ponad 40 lat. Arcybiskup Fortunato Baldelli przebywał w placówkach na Kubie, w Egipcie i Strasburgu. W 1983 roku Jan Paweł II mianował go delegatem apostolskim w Angolii, po czym był również pronuncjuszem na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej. Nowy penitencjarz większy reprezentował następnie stolicę apostolską w Dominikanie, Peru i we Francji.
Od wczoraj trwa wizyta ad limina wenezuelskich biskupów. Wenezuela to kraj położony na północnym wybrzeżu Ameryki Południowej. Pod względem terytorialnym jest prawie 3 razy większa od Polski. Zamieszkuje ją 27 milionów osób, z czego niemal 93% to katolicy. Od 10 lat krajem rządzi Hugo Chavez, kontrowersyjny reformator, którego polityka opiera się na ostrej krytyce kapitalizmu i Stanów Zjednoczonych, a także na nacjonalizacji wielu gałęzi przemysłu.
Kościół rozpoczął swą działalność w Wenezueli zaraz po jej odkryciu przez Krzysztofa Kolumba. Pierwsza diecezja została tam erygowana w 1531 roku. Dziś wenezuelski kościół składa się z 8 metropolii, 23 diecezji, 4 wikariatów apostolskich, 2 egzarchatów i ordynariatu polowego. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu prymas Wenezueli, kardynał Jorge Urroza Savino, kościół cieszy się w tym kraju dużym zaufaniem społecznym. Zawdzięcza to zarówno dobremu duszpasterstwu, jak i apolitycznej bliskości z narodem.
Jesteśmy kościołem, który bardzo się rozwinął w ciągu ostatnich 50 lat. Chcemy, by tak było dalej. Staramy się to robić poprzez ewangelizację młodych, a także duszpasterstwo rodzin. W Wenezueli bowiem rodzina jest słaba i rozbita. Innym ważnym polem duszpasterstwa są powołania, bo choć w niektórych częściach kraju odnotowaliśmy pewien wzrost pod tym względem, w Caracas i na wschodzie kraju powołań jest mało. Ponadto Kościół chce być narzędziem jedności w trudnej sytuacji społecznej, naznaczonej postępującą polaryzacją narodu. Czynimy to pomimo wielkiej wrogości niektórych członków rządu, wrogości nieuzasadnionej, ponieważ nigdy nie występowaliśmy przeciw prawu. Chcieliśmy jedynie ukazać, co nas niepokoi, co w naszym przekonaniu jest zagrożeniem dla pokoju społecznego i demokracji w Wenezueli. Żyjemy w trudnej sytuacji, ale jesteśmy zdecydowani kontynuować naszą misję. Głosić Jezusa Chrystusa, krzewić pokój i bronić praw całego społeczeństwa Wenezueli.
Kardynał Tarcisio Bertone wystosował w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny po katastrofie samolotu linii Air France, który rozbił się wczoraj w drodze z Rio de Janeiro do Paryża. Na pokładzie samolotu było 228 osób. Ojciec Święty, czytamy w telegramie, wyraża głębokie współczucie rodzinom pogrążonym w żałobie i zapewnia o swej duchowej bliskości ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Watykański sekretarz stanu zapewnia też o modlitwie Benedykta XVI za ofiary katastrofy i ich bliskich.
W RPA zamordowano austriackiego misjonarza ojca Ernsta Plechla. 78-letni kapłan żył w tym kraju od ponad 40 lat. Ostatnio był dyrektorem szkoły w Matatiele. Jego ciało znaleziono w niedzielę w odciętej od świata stacji misyjnej noszącej nazwę austriackiego sanktuarium Maria Cel. Nie są jeszcze znane motywy zbrodni ani przyczyny zgonu. Pierwsze doniesienia mówiły o postrzale, kolejne o uduszeniu.
Ojciec Plechl jest już trzecim katolickim kapłanem zamordowanym w tym roku w RPA. Narastająca przemoc to jeden z największych problemów tego kraju i ofiarą pada tam codziennie około 50 osób. Zabójstwo ojca Plechla odbiło się szerokim echem w jego ojczyźnie. Należał on bowiem do związanego z Austrią zgromadzenia misjonarzy z Marienhill i utrzymywał bliskie kontakty ze swym rodzimym kościołem. Austriacy dobrze znali zamordowanego misjonarza i cenili jego służbę ubogim.
Tegoroczną nagrodę Path to Peace, Droga do Pokoju, fundacja o tej nazwie przyznała pośmiertnie irackiemu arcybiskupowi Paulusowi Faradżowi Racho. Poinformował o tym stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Arcybiskup Celestino Migliore stoi na czele tej fundacji utworzonej dla wspierania projektów misji Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Zaszczytne odznaczenie dla chaldejskiego arcybiskupa Mosulu zostanie nadane w Nowym Jorku za tydzień.
Paulus Faradż Racho urodził się w Mosulu 66 lat temu. Prawie całe życie spędził w tym mieście, w którym chrześcijańska obecność jest jedną z najdawniejszych na świecie. Jako proboszcz katolickiej parafii obrządku chaldejskiego założył sierociniec dla dzieci niepełnosprawnych. Przed 8 laty został arcybiskupem Mosulu. Mimo bardzo trudnej sytuacji chrześcijan zachęcał zawsze wiernych do pozostania w ojczyźnie, a równocześnie wzywał wszystkich Irakijczyków do tolerancji. W lutym zeszłego roku został uprowadzony i poniósł śmierć w rękach porywaczy. Przyznając nagrodę arcybiskupowi Racho, Fundacja Droga do Pokoju pragnie uczcić jego świadectwo, ukazujące jak pilne jest dziś respektowanie i wdrażanie na całym świecie podstawowego prawa do wolności religijnej. Czyni to w kontekście prowadzonej obecnie w ONZ debaty o dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym.
Handel bronią prowadzi do zagrożenia ludzkiego życia, wzrostu przestępczości i zahamowania rozwoju. Przypomniano o tym w deklaracji końcowej ze spotkania, które odbyło się w zeszłym tygodniu w siedzibie Episkopatu Kolumbii w Bogocie.
Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Radę Episkopatów Ameryki Łacińskiej i przez Latynoamerykańską Radę Kościołów w ramach Ekumenicznej Konferencji Międzynarodowej o problemach wynikających z handlu bronią. Udział wzięli przedstawiciele kościołów z obu Ameryk, a także z Europy i z Filipin. Pragną oni w swych wspólnotach kościelnych rozwijać świadomość niebezpieczeństw wiążących się z rozpowszechnianiem użycia broni, zwłaszcza wśród ludności cywilnej. Zobowiązali się wpłynąć na władze swoich krajów, by wprowadziły rygorystyczne normy prawne ograniczające handel bronią i jej użycie. Na płaszczyźnie międzynarodowej deklaracja ekumenicznego spotkania w stolicy Kolumbii popiera podpisanie ONZ-owskiego traktatu o handlu bronią konwencjonalną.
Biskupi Stanów Zjednoczonych stale w publiczny sposób potępiają wszelkie formy przemocy występujące w tamtejszym społeczeństwie. Dotyczy to tak samo aborcji, jak i uciekania się przez jej przeciwników do przemocy, oświadczył kardynał Justin Rigali w związku z zabójstwem lekarza aborcjonisty George'a Tillera. Arcybiskup Filadelfii, który przewodniczy Komisji Episkopatu USA do spraw obrony życia, powiedział: takie morderstwo jest sprzeczne z tym wszystkim, czego bronimy, mianowicie z respektowaniem życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Modlimy się za doktora Tillera i jego rodzinę, dodał Purpurat.
67-letni George Tiller był najgłośniejszym w Stanach Zjednoczonych chirurgiem przeprowadzającym tzw. późne aborcje. Jego klinika jest jedną z trzech w tym kraju, gdzie dokonuje się przerwania ciąży na płodach, które gdyby się urodziły, mogłyby przeżyć jako wcześniaki. Amerykańskie prawo zezwala na to, gdy zagrożone jest zdrowie matki. Jednak zdaniem organizacji antyaborcyjnych klinika tego warunku nie przestrzegała. Tiller był luteraninem. Został zastrzelony przy wejściu do swego kościoła parafialnego przedwczoraj podczas nabożeństwa. Jego prawdopodobny zabójca, 51-letni Scott Reeder, również był luteraninem. Amerykańskie grupy pro-life od razu potępiły zabójstwo. Nie chcemy, żeby aborcjoniści ginęli, ale żeby się nawracali, powiedział Jim Hughes z kampanii Koalicji Życia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ludzie wystraszeni kryzysem są bardziej tolerancyjni dla oszustw i korupcji. Obezwładniający lęk o przyszłość jeszcze pogarsza ich sytuację, czyni mniej odpornymi na pokusy egoizmu, gniewu i zachłanności. Czytamy w oświadczeniu Komisji Justitia et Pax czeskiego episkopatu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący komisji, biskup Wacław Mahle, przestrzega przed skutkami kryzysu gospodarczego. Przytacza najnowsze dane, z których wynika, że w Czechach 80% firm zmaga się z recesją, a przemysł budowlany zmniejszył produkcję o 1/4. Skutki kryzysu sięgają jednak znacznie dalej. Odbierają ludziom poczucie bezpieczeństwa i skłaniają ich do nieetycznego postępowania. Ludzie muszą się otrząsnąć i wziąć w garść, pisze biskup Mahle.
Z kolei zdaniem biskupów węgierskich stary kontynent walczy dziś o przetrwanie. Zagrożone są kultura chrześcijańska, wartości ogólnoludzkie i ewangeliczne. Często spotykają się one z wrogością również ze strony polityków Unii Europejskiej, czytamy w deklaracji Episkopatu Węgier. Biskupi przypominają zatem o współodpowiedzialności chrześcijan za przyszłość Europy i o obowiązku, jakim jest udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja zatytułowana Rola Kościoła w odzyskaniu niepodległości. Zorganizowano ją w związku z 30. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Podczas spotkania prezydent Lech Kaczyński podkreślił, że nie wierzy w masowość ruchu opozycyjnego na tę skalę w roku 1980 bez pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II w roku 1979. Jak dodał, bez Kościoła nie byłoby też okrągłego stołu.
Kościół w tym, co się stało ostatecznie w roku 1989, odegrał rolę wielopłaszczyznową na poziomie parafii, diecezji, negocjacji krajowych, no i jak się domyślam, choć mniej wiem na ten temat, negocjacji watykańskich. Razem dało to efekt w postaci tego, co zdarzyło się 4 czerwca 1989 roku, a później we wrześniu 1989 roku, czyli powołanie pierwszego rządu niekomunistycznego.
Natomiast o Janie Pawle II jako inicjatorze zmian w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej rozmawiano podczas konferencji Papież Wolności zorganizowanej w Sejmie. Wzięli w niej udział marszałek Bronisław Komorowski, metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz oraz wybitni historycy i socjologowie z kraju i zagranicy. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia o obecnej sytuacji Kościoła na Czarnym Lądzie oraz historii afrykańskiej teologii. Rozmawiali m.in. goście z Lusaki, Rzymu i Berlina. Ksiądz profesor Jan Górski, prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich i organizator spotkania, podkreślił, że Afryka jest kontynentem nadziei, nie tylko potrzebuje misji, ale może nas także ubogacić.
Bardzo zależy mi na tym, aby pokazać, jak ewangelizacja wpłynęła na rozwój życia w Europie intelektualnego. Powstały nowe dziedziny nauk, powstały nowe kierunki badań, powstały gramatyki, słowniki.
Przy okazji konferencji otwarto wystawę Oblicza Ewangelizacji Afryki, na której można zobaczyć unikatowe eksponaty ze zbiorów papieskiej biblioteki misyjnej, m.in. starodruki, katechizmy i rzeźby.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.